Moidrots. Kolejny raz, już 11 rok gromadzimy się w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, a także przed odbiornikami radiowymi, telewizyjnymi, łącząc się z tym, co dzieje się tutaj w archikatedrze, aby polecić Panu Bogu tych, którzy prawie 11 lat temu zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, aby polecić ich rodziny, aby razem z nimi opłakiwać i współczuć, żałować i tęsknić, i aby również modlić się za naszą ojczyznę, za nas wszystkich. A dzisiejszy dzień, który przeżywamy, jest szczególny z dwóch powodów. Najpierw z powodu okoliczności historycznych, a potem z powodu tych czytań, które Kościół daje nam dzisiaj pod rozwagę. Co się tyczy okoliczności historycznych, to dokładnie dziś przypada 81. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię i na stepy Kazachstanu. 10 lutego 1940 roku były też silne mrozy w tamtą noc, jak wspominają ci, którzy przeżyli. Na rozkaz władz Związku Radzieckiego rozpoczęto masową deportację naszych rodaków. W tej pierwszej deportacji przewieziono około ćwierć miliona naszych rodaków. Po niej nastąpiły trzy potężne fale, aż do czerwca 1941 roku. Ta pierwsza deportacja była szczególna, bo wzięto do wagonów towarowych rodziny więźniów osadzonych w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Dwa miesiące później zabijano tych więźniów. Aby ich uczcić, delegacja Rzeczypospolitej z prezydentem na czele udawała się do Smoleńska i Katynia prawie 11 lat temu. Czasami myślę, bo miałem tam wielu bliskich w samolocie, jaka była ich śmierć. Ile trwała? Kiedy zdali sobie sprawę z tego, co się działo? Czy to były sekundy? Czy minuty? I pomyślałem o tym również dzisiaj, kiedy przyszły mi na myśl tamte deportacje 81 lat temu i miesiące później. Śmierć tysięcy tamtych naszych rodaków była inna, nie tak szybka, ale powolna i w męczarniach. Jeden z zesłańców wspomina, że jego dziadek umierał w wagonie dwa dni. Pochowaliśmy go, wspominał, obok toru kolejowego, na trasie między stacjami, gdzie strażnicy specjalnie w tym celu zatrzymali pociąg i dali nam do rąk kilof do wykopania grobu. Pamior i wsio, powiedział jeden z konwojentów, gdy po ceremonii pogrzebowej wsiadaliśmy do wagonu. Można odnieść wrażenie, że przez całe lata o tych naszych braciach i siostrach mówiono mniej więcej tak samo, tylko nie w rosyjskiej mowie, lecz i w naszej. Pamior i wsio. Umarli i wszystko. I jeszcze jedno wspomnienie. utrwalone w książce Zniewoleni przez Stalina, wydanej ponad 30 lat temu, która powinna być lekturą obowiązkową młodzieży i dzieci, tak jak młodzież izraelską i żydowską karmi się nieustannie pamięcią o Holokauście. A w tej książce czytamy tak. Wchodząca do szopy, podobnej do ubikacji, kobieta wyskoczyła stamtąd z przeraźliwym piskiem. Głos przerażenia wydobywał się z jej gardła, choć zatykała dłonią usta. Radziecki żołnierz zbeształ ją za to, że bez zezwolenia oddala się. Przecież tam stoją ludzie zamarznięci na śmierć, wykrztusiła. W ubraniach, w czapkach, nawet w kapeluszach, a zamarznięci. Okrążyliśmy kobietę, pytając, jacy ludzie? Przybiegł oddział żołnierzy. Nie wpuszczono nas do tej szopy, a starszy lejtnant uniósł do góry ręce, chcąc coś powiedzieć. Spokojnie, towarzysze Polacy. Ludzie wszędzie umierają. W transportach też. Wyciągamy martwych z wagonów. Nie mogą przecież jechać z żywymi. To chyba zrozumiałe. A transporty z Polakami przyjeżdżają tędy codziennie. Nie ja je wysyłam. Ludzie umierają wszędzie. Polak, nie Polak. Co mamy robić z trupami? Przechowujemy w budce ubikacyjnej. Innej nie mamy. A na wiosnę, jak śnieg stopnieje i ziemia rozstaje, zakopiemy jak obywateli. A dlaczego przechowujecie w ubikacji? Nie mamy innej szopy. Zresztą ta ubikacja jest już nieczynna. Dlaczego na stojąco? Zapytała przerażona wciąż kobieta. A dlaczego na leżąco? Odpowiedział pytaniem lejtnant i odszedł. Nasz major Grodzicki wyjaśnił. Obliczyli, że na stojąco więcej się zmieści. Co może przyjść nam na pamięć? Jaki może być komentarz do tego dramatu? Myślę, że ten z trzeciej części dziadów naszego wieszcza. Jeśli ja zapomnę o nich, Ty, mój Boże, zapomnij o mnie. Potrzebna jest, musi być osobista, indywidualna pamięć nas, Polaków, żeby z tej pamięci pojedynczych osób rodziła się pamięć zbiorowa i tworzyła wspólnotę, także narodową. Musimy o tym myśleć i mówić, uczyć i pamiętać. Istnieje silny splot, silna więź między tamtymi deportacjami i męczarniami, ofiarą życia i śmiercią, a tym, co wydarzyło się w Katyniu, w Ostaszkowie, w Starobielsku, w wielu innych miejscach kaźni i tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. W tym kluczu tragedia smoleńska nabiera nowego znaczenia. A teraz przejdźmy do dzisiejszych czytań. Gdybyśmy ich szukali na dzisiejszą uroczystość, nie znaleźlibyśmy lepszych. Najpierw to z Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka i go obdarował darem Edenu. Stworzył człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I zasadził piękny ogród na wschodzie. Na Bliskim Wschodzie to znak dostatku, spokoju i pomyślności. I umieścił tam człowieka. I dał człowiekowi pierwsze przykazanie. To bardzo ważne. Nie rozkaz, lecz przykazanie. Rozkaz dzieje się w wojsku. Nawet nie wymaga wewnętrznej akceptacji. Wymaga posłuszeństwa. A przykazanie wymaga akceptacji sumienia, przyjęcia i wykonania. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, według upodobania. Oto jaki jest Bóg wobec nas, wobec pierwszego człowieka i wobec każdego człowieka. Obfitość Jego darów i błogosławieństwo. Ale, mówi Bóg, z drzewa poznania dobra i zła z niego nie spożywaj, bo gdy z niego spożyjesz, na pewno umrzesz. Bóg daje przykazanie, a w nim dwie części. Dar i ostrzeżenie. Nie zakaz, bo można to ostrzeżenie złamać i zostało złamane. Lecz ostrzeżenie. Bóg jest zawsze obecny w ludzkich dziejach, w ludzkiej historii. To pierwsze przykazanie jest przykazaniem, które daje życie. Zapewnia człowieka jego bezpieczeństwie i pomyślności. Taki jest Bóg wobec nas. Bóg nie jest więc w świecie zbytecznym emigrantem. A w miejsce posłuszeństwa Jego woli i wynikającej stąd wolności nie można stawiać swobody i swawoli. Nieszczęściem człowieka jest, gdy te porządki i pojęcia myli i miesza. A przecież właśnie po tym przykazaniu pojawił się bunt. I każde pokolenie wyznawców jedynego Boga przeżywa podobne pokusy. I pojawia się podobny bunt, który znajduje wyraz najpierw w przewrocie teologicznym, czyli w wypaczeniu wizerunku i obrazu Boga. To niebezpieczeństwo, ta groźba nie omija także Kościoła. Przeciwnie, chce się w nim zadomowić i pustoszyć. Chce przedstawić obraz Boga, wizerunek Boga według własnego widzimisię. W 1972 roku, prawie pół wieku temu, Podczas audiencji generalnej Paweł VI powiedział: wygląda to tak, jakby z jakiejś tajemniczej szczeliny swąd szatana wdarł się do świątyni Boga. To są słowa papieża. Ostrzeżenie. Kiedy rozeszły się drogi soboru ojców i soboru mediów, środków przekazu. Kościół, wiara w Boga, który objawił w siebie, w Jezusie Chrystusie, nie dla wszystkich są wygodne. Posłuszeństwo Bożej woli i Bożym przykazaniom wielu ludziom uwiera. Słyszeliśmy niedawno głośne nawoływania. Dym w kościołach. Doświadczaliśmy wdzierania się do kościołów, ich oszpecania, profanowania, szyderczej pogardy wobec kapłanów, braku poszanowania dla świętości i szykanowania pobożności, kpiny z pojęcia grzechu i z potrzeby zbawienia. Więcej, kpiny i szyderstwa z ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Patrzyliśmy na to jakby bezradnie, zszokowani, że coś takiego jest możliwe. Ale każdy bunt przeciw Bogu i przeciw świętości zawsze obraca się przeciw człowiekowi. Przewrót teologiczny idzie w parze zawsze z przewrotem antropologicznym. I mamy z tym do czynienia. Z wołaniem o zmianę natury człowieka. W tym, co dotyczy płciowości, cielesności, macierzyństwa, ojcostwa. Wypaczenie wizji człowieka tak, żeby był skoncentrowany wyłącznie na doczesności, na seksie i na używaniu. Na usługach tej propagandy stoi pycha, arogancja, bezwstyd i rozwiązłość. Widać dobrze, że żeby ludzi zmienić, to trzeba ich zepsuć i zerwać z przeszłością i tradycją. Zerwać z tym, czego uczył ojciec i matka, czego uczyła dobra szkoła i Kościół. Stąd na naszych ulicach wulgarność, przekleństwa, nawoływanie do przemocy, wypaczanie wizerunku kobiety i kobiecości, pogarda wobec czystości życia, skromności, wierności, wobec życia małżeńskiego i wobec rodziny. Myślę, że na tym, co się działo, chyba najwięcej straciły dobre kobiety. Antychrześcijańska rewolucja francuska, komuna paryska, rewolucja bolszewicka i inne podobne rewolty zawsze miały swoich mocodawców, tych, którzy kierowali i opłacali. I pilnowali skuteczności. Kto stoi za tym, co obecnie dzieje się w naszej ojczyźnie? Komu zależy na nieustannej polaryzacji i podsycaniu konfliktu, także w Kościele? Kto zajmuje się ustawicznym oszpecaniem wizerunku kapłanów? Skąd się biorą i kim są progresiści, także tak zwani kościelni, którzy tworzą i w Polsce, i w Kościele mętne siatki wpływów, fundacje, organizują sympozja, narady we własnym gronie, rozdają swoim nagrody i w kółkach wzajemnej adoracji wygłaszają pompatyczne laudacje. Nagłaśniane, jakżeby inaczej, przez swoje agencje i przez swoje media. To jest groźny proceder i nie powinno się go lekceważyć. Większość sprytnie sterowana przez wytrawnych ideologów i graczy zawsze wybierze Barabasza. Pogląd pojawia się, że nie wiadomo, czego uczył Jezus, bo nikt wtedy nie miał magnetofonu. Więc posłuchajmy, czego uczył Jezus. Wysłuchaliśmy i zostało zapisane bez magnetofonu, bo zostało najpierw zapisane w ludzkim sercu i sumieniu, w ludzkiej pamięci. I z tego, co mówił Jezus, wynika, że rewolucja wiary i obyczajów skutkuje przewrotem mentalnym, który jak wirus rozkłada życie społeczne i rozkłada to, co duchowe w Kościele. Czym różni się ta rewolta, którą obserwujemy na naszych ulicach, od poprzednich wielkich, krwawych rewolucji? Tamte zabijały ciało, ale duch pozostał nietknięty i w sytuacji prześladowań utrwalali się, rodzili się, dojrzewali bohaterowie, bohaterowie wiary. Umacniali się w heroizmie swojej wiary. Ta rewolta chce pozostawić ludzi przy życiu i przy używaniu, ale zatruwa i zabija ducha. Dlatego zamiast symboli i znaków religijnych, tatuaże, bzdurne gadżety, zabobony, zaklęcia, wisiorki, a na końcu licznik apostazji. I w tym procederze nie brakuje takich, którzy lokują się na obrzeżach Kościoła. Kibicują apostazji i chcą ją usprawiedliwić. Jak mamy się zachować wobec tego, co się dzieje? Czy nie ma wyjścia? Kościół w swojej 2000-letniej historii i wyznawcy Jezusa Chrystusa w swoich dziejach przeżywali wszystko. Z wielkimi odstępstwami, podziałami, apostazją i prześladowaniami włącznie. Ale nie przestajemy być potrzebni tym, którzy ulegają złu. W napisanym w III wieku, a więc prawie 1800 lat temu, liście Kościoła Rzymskiego do chrześcijan Kartaginy, których liczba zmalała wskutek apostazji, czytamy tak. My jednak nie opuszczamy tych, którzy nas opuścili, ale upomnieliśmy i nadal upominamy, aby czynili pokutę. Być może zdołają otrzymać przebaczenie od tego, który mocen jest go udzielić. Obawiamy się natomiast, że gdybyśmy ich opuścili, to staną się wówczas jeszcze gorsi. Dlatego trzeba więcej modlitwy. Dlatego potrzebne jeszcze większe, bardziej wiarygodne świadectwo dawane Bogu, aby nie stali się jeszcze gorsi. Nie pociągnęli za sobą innych. Dlatego ci, którzy ufają Bogu, są tak bardzo potrzebni. To jest również obowiązek wobec naszych braci i sióstr, którzy własnym życiem zaświadczyli o wierności Bogu, Ojczyźnie i tym ideałom, które wynikają z Bożych przykazań i błogosławieństw Ewangelii. A wszystkim tym, którzy próbują usprawiedliwić tak zwane strajki, przypominamy słowa Zbawiciela. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza człowieka pochodzi. Jako dzieci Kościoła mamy do wykonania wielką pracę wierności Bogu, wierności Jego przykazaniom, przypominania Jego woli, mówienia w porę i nie w porę i powtarzania, jak wielki patron tej świątyni i nasz, kardynał Stefan Wyszyński, non possumus. Nie możemy. I na sam koniec słowa Jana Pawła II z jego pierwszej encykli Redemptor Hominis, która została wydana zaledwie kilkanaście miesięcy po wyborze na stolicę Piotrową. Papież napisał: odczuwamy głęboko zobowiązujący charakter prawdy, która została nam objawiona przez Boga. Odczuwamy szczególnie wielką za tę prawdę odpowiedzialność. Kościół z ustanowienia Chrystusa jest jej stróżem i nauczycielem, obdarzonym szczególną pomocą Ducha Świętego, aby tej Bożej prawdy mógł strzec, aby mógł jej bezbłędnie nauczać. Bądźmy dziećmi Kościoła. Przeżywajmy naszą obecność w Kościele jak obecność w rodzinie. Zachowajmy wierność wobec tych korzeni, z których wyrośliśmy. Pamiętajmy, z jakiej skały zostaliśmy wyciosani. Amen.